Witamy Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszymy, że znaleźliście dla nas czas.
Magda Szpiler.
I Kamil Wicik. Witamy Was bardzo serdecznie w studiu koncertowym Radia Gdańsk. Nie wiem, czy ktoś z Państwa wcześniej już miał okazję, aby tutaj na jakimś koncercie gościć.
Ja kojarzę te twarze niektóre, które bywają na koncertach u nas. I to bardzo często.
Stali zdobywacze naszych zaproszeń. Bardzo nam jest miło, że jesteście z nami. Siądziemy sobie, jeśli Państwo pozwolą. Bardzo nam jest tak trochę niezręcznie, bo Państwo wiedzą, kto na tej scenie. Wcześniej Agnieszka Kępka, za chwilę doktor Wiewiórkowska-Garczewska. Czyli można powiedzieć same gwiazdy.
Między gwiazdami się tutaj pojawiamy dla Państwa.
Od tygodnia zastanawiamy się, dlaczego nas poproszono, żebyśmy tutaj siedli, bo nie czujemy się żadnymi gwiazdami. Ale pomyśleliśmy sobie, że tak rzadko mamy okazję Państwa zobaczyć, bo oczywiście część z Państwa odzywa się do nas e-mailowo, SMS-owo i jesteście wśród naszych znajomych na Facebooku. No ale przyznacie, że to jest jednak zupełnie coś innego niż taki kontakt osobisty. Bardzo się martwiliśmy, bo jak zobaczyliśmy, jakie tłumy były na spotkaniu z Agnieszką Kępką, to stwierdziliśmy, że wypijemy kawę i idziemy do domu, bo jesteśmy bez szans, nie jesteśmy żadną konkurencją.
Absolutnie żadną. My pogadamy sobie chwilę dla Państwa, a potem, jeżeli Państwo, myślę, że taką formułę możemy przyjąć, jak Państwo będą mieli pytania, to my na prawie każde pytanie odpowiemy. Mam nadzieję, że na każde, ale zastrzegamy sobie chyba, Madziu, że na prawie każde, ok?
Tak jest.
Ja muszę Państwu przyznać, jeżeli pozwolisz, że zawsze marzyłem o tym, żeby mieć audycję z Magdą. Tak, tak, tak. Pamiętasz doskonale, jak prowadziliśmy audycję pierwszy raz wspólną na otwarcie ECS-u, to proszę Państwa, była taka wielka feta i chyba oboje poczuliśmy wtedy, że to będzie coś ważnego, zanim jeszcze ta audycja się odbyła. To znaczy planując ją, było studio w Ogrodzie Zimowym, tak, w ECS-ie. Ta audycja trwała chyba z 5 godzin i kogóż my tam przepytywaliśmy, pamiętasz? Jakie sławy, jakie legendy.
Znaczy, ja nie ukrywam, że dla mnie najważniejszą rozmową była rozmowa z fotografikiem, którego Państwo pewnie kojarzą, czyli z Christian Niedertalem, który był no, takimi oczami świata na to, co działo się w Polsce w latach 70. i 80. Jego słynne zdjęcie z Warszawy, z kinem Moskwa w tle. Oprócz tego był dokumentalistą takiego życia prywatnego Lecha Wałęsy, ale nie podczas spotkań oficjalnych, tylko tak naprawdę oczami jego dzieci i żony pana Wałęsy. To są zdjęcia, które w Polsce w zasadzie są nieznane. To są zdjęcia, które polecam Państwu na stronach CNN, BBC, gdzieś tam w internecie one są do odnalezienia. Dla mnie to było szczególne spotkanie, bo też jestem wielką fanką takich dokumentów fotograficznych. W ogóle uważam, że fotografia jest bardzo mocno niedoceniana, bardzo ubolewam. Mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni, że to będzie taka sama równa sztuka jak muzyka czy malarstwo. I ta rozmowa była dla mnie bardzo ważna, ale wtedy też w naszym studiu pojawili się różni opozycjoniści. Dzisiaj powiem Państwu, że jak patrzę z perspektywy tych lat, to myślę, że chyba już jest niemożliwe takie spotkanie, znaczy tak różni to byli opozycjoniści, którzy znaleźli się w tej chwili po dwóch stronach tej solidarnościowej barykady. To było piękne, że potrafiliśmy mówić wtedy o takich ważnych historycznych sprawach bez jakichś specjalnych kłótni.
Tak, tam Bogdan Lis, Bogdan Borusewicz, pamiętam przesympatyczną rozmowę ze Stevenem Malem, ówczesnym ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, niezwykłym człowiekiem, bardzo uśmiechniętym, który świetnie po polsku mówi cały czas. Joanna Szczepkowska się pojawiła, Jacek Fedorowicz. No to było takie, proszę Państwa, niezwykłe spotkanie. Pamiętam, że jak skończyliśmy prowadzić tę audycję, to chyba przyznasz, że oboje mieliśmy poczucie, że my nie jesteśmy, proszę Państwa, to ja tylko wtrącę, osobami, które się przesadnie sobą zachwycają. W sensie ja się przesadnie sobą nie zachwycam, Magda sobą też nie, niestety. Zatem chodzi o to, że ten samokrytycyzm i u mnie, i u Magdy jest bardzo duży. Ale mimo to, przyznasz chyba, że skończywszy tę audycję, mieliśmy poczucie, że wydarzyło się coś fajnego, ważnego, że takiej też audycji pewnie w historii radia dawno nie było. To 5 godzin, dużo rozmów, mniej muzyki, fajni goście. No i ta energia, która się fajna wytworzyła.
Tak, i to był nasz pierwszy raz, można powiedzieć.
O tak. Było bardzo miło.
I okazało się, że jest bardzo sympatycznie, że tu muszę troszeczkę kuchni radiowej Państwu zdradzić. No dziennikarze są trochę bufonami, co to dużo Państwu
jesteśmy
mówić.
Jesteśmy próżni, gdzieś tam jesteśmy próżni, narcystyczni, tak. Mamy wielkie ego, to wszystko prawda.
A poza tym mamy takie poczucie, że my wszystko wiemy. Dlatego jak się spotykają dwie gwiazdy przy jednym mikrofonie, to bywa trudno. Na szczęście, tak jak Kamil wspomniał, gdzieś w naszym wypadku ten narcyzm może został z tyłu. Nie z każdym, proszę Państwa, da się audycję poprowadzić. Muszę powiedzieć, że wiele prób tutaj łączenia nas w pary przez te 16 lat, jak jestem w Radiu Gdańsk, były podejmowane. Z grzeczności nie będę wymieniać nazwisk, z którymi próbowano mnie gdzieś przy tym mikrofonie sparować i niestety to się nie udawało. Jak się prowadzi audycję we dwoje, no to trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, kiedy oddać głos osobie po drugiej stronie, kiedy uznać wyższość drugiej strony, a ja tak się czuję podczas audycji muzycznych z Kamilem.
Ja się tak czuję prowadząc z Magdą.
Gdzieś tam ten krok do tyłu robimy. Nie z każdym to się udaje i to nie wynika z tego, że my jesteśmy jacyś nie do życia, tylko jesteśmy wygadani, no na tym też polega praca w radiu. My mamy dosyć dużą łatwość mówienia, dlatego no niewątpliwie bardzo sobie cenimy tę współpracę. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że po próbie wakacyjnej, bo muszę się Państwu pochwalić, że taki cały ten cykl, który się pojawił na antenie Radia Gdańsk, czyli między 10 a 11, ten muzyczny cykl, który prowadzą Beata Szewczyk, Tomek Galiński, Paweł Luciński, Ewelina Potocka i my, no wyszedł z naszej strony. My na wakacje zaproponowaliśmy, że może byśmy słuchaczom pokazali.
Nie, poczekaj, to było trochę inaczej. Madzia przyszła i mówi, ja bym chciała mieć z Tobą audycję. Ja prawie upadłem, trzeba było mnie cucić. I ja wtedy, jak doszedłem do siebie, mówię, bardzo chętnie. Tak było. Także nie, proszę Państwa, to był duży zaszczyt dla mnie i mówię to zupełnie szczerze, to nie jest żadna kokieteria, bo Madzia o tym wie, ja nie muszę jej tego przypominać, ale chętnie powiem w Państwa towarzystwie, że ja Magdę bardzo cenię od zawsze. Uważam, że Magda jest najlepsza, jest cudowna. I prowadzenie z nią audycji jest dla mnie wielkim zaszczytem i mówię to zupełnie poważnie, to nie są żadne żarty. Zatem jak Madzia wyszła z takim pomysłem, no to ja byłem przeszczęśliwy, a potem jak się okazało, kiedy spotykaliśmy się już w wakacje podczas audycji, ona wtedy była między 12 a 14, dwie godziny były, teraz tylko jedna jest niestety. Ubolewamy bardzo. To każde to spotkanie, co też Magda szybko zauważyła, dla nas obojga było świętem. I do dzisiaj jest świętem. Mamy swoje audycje, ale święto, a dzień święty trzeba święcić, jak wiadomo, i czcić, więc my w czwartki o 10 mamy swoje święto. Bo tajemnicą jest też to, proszę Państwa, że my się naprawdę lubimy w życiu prywatnym. Naprawdę. I to wiele osób mówi, że to słychać. I tak chyba jest.
I dementujemy plotki, nie jesteśmy parą.
Nie jesteśmy. Aha, bo tu warto jedną rzecz powiedzieć. Muszę to powiedzieć. Bo nawet się ostatnio tak śmieję, jak sobie prywatnie rozmawiamy, jak Państwo tych piosenek na antenie słuchają, to ja zawsze mówię, że no w takim razie niedługo już, za moment, trzeba będzie wpisać do ceduły. Ceduła to jest taki program, który wycenia nasze audycje narzeczonego Magdy, bo on się w każdej audycji pojawia, tylko Państwo nie wiedzą, że się pojawia, bo wymieniamy go, pojawia się, że komentuje coś, więc właściwie nas jest troje w tym studiu, choć dwoje jednak, prawda?
Tak, brawo. Nino. Brawo. Wszystko się zgadza.
Tak, to Marcinek nie słucha w tej chwili, ale też go pozdrawiamy tradycyjnie.
I tak to się te nasze audycje, proszę Państwa, zaczęły i troszkę chcielibyśmy o kulisach Państwu opowiedzieć, bo płyt, które są w radiu, no są tysiące, nie wiem, czy ktoś z Państwa kiedyś był w takiej taśmotece radiowej. Dla mnie to jest wciąż magiczne miejsce. Od 16 lat, jak tam wchodzę, to jest jednak coś zupełnie, absolutnie niezwykłego, jak się człowiek porusza między płytami, które przychodziły do nas przez ostatnie 10 już chyba lat. W tej chwili już może rzadziej przychodzą do nas całe płyty. Teraz już wszystko się rozwija. Dostajemy głównie piosenki w formie MP3, które potem przegrywamy na płyty i te płyty są archiwizowane. Ale proszę Państwa, to jest kilka ogromnych regałów wypełnionych właściwie od sufitu do podłogi płytami. Właściwie mogą Państwo sobie wymyślić chyba dowolnego wykonawcę. i państwo go znajdują. To jest też takie trochę, taka dziecięca radość, że człowiek ma dostęp do takich rzeczy i my właściwie co tydzień mamy ten sam kłopot, bo w ciągu tygodnia tych singli do radia przychodzi bardzo wiele. Jak państwo wiedzą, nasza audycja nazywa się Przyszło do radia i koncentrujemy się głównie właśnie na takich piosenkach, które dopiero co się ukazały, które dostajemy od wytwórni z prośbą o ich promocję, ale też oczywiście z sentymentu i dlatego, że już nie jesteśmy pierwszej świeżości, sięgamy po starości, które bardzo lubimy. I co tydzień mamy ten sam kłopot. Tych piosenek jest tyle i tak bardzo chcielibyśmy państwu jak najwięcej ich przedstawić, a realnie w takiej audycji, która trwa no nawet nie godzinę, bo serwis powiedzmy kończy się, nie wiem, 6-7 po tej 10. W międzyczasie mamy jeszcze 3 bloki reklamowe.
Tak.
Jeszcze w międzyczasie wchodzi infopilot, w którym państwo jakieś propozycje kulturalne od nas dostają. Więc jeszcze przy naszym gadulstwie to tak 7 piosenek maksymalnie jesteśmy w ciągu godziny zagrać.
7-8, tak. No nie jesteśmy się w stanie nagadać między piosenkami i poza anteną, no to musimy na antenie też dla państwa gadać, ale mamy nadzieję chyba oboje, że to, o czym mówimy, w jakimś sensie jest frapujące, interesujące, bo próbujemy o tej muzyce opowiadać, tak jak my ją widzimy. My, proszę państwa, mamy świadomość oboje, że rozumów nie pozjadaliśmy, a alfami i omegami nie jesteśmy, więc raczej sercem tę muzykę państwu przekazujemy. Pokazujemy to, co naszym zdaniem jest ciekawe. Staramy się pilnować też tego, żeby to były utwory, które jakoś państwa wrażliwość też wzbogacą. Dlatego, że to jest misja radia. My oboje w tę misję wierzymy. Wierzymy, że radio może zmieniać, że może państwa uczyć, że może państwu podpowiedzieć. Dzisiaj w internecie jest tak dużo muzyki, wszelakiej. My jej słuchamy oczywiście prywatnie, każdy we własnym zakresie. Natomiast mamy nadzieję, że ta godzinka niecała no po prostu podpowie, że tej płyty warto słuchać. No dzisiaj spotkałem naszą koleżankę, którą państwo znają z naszej anteny, Anię Rębas, i ona mówi, coś się grali wczoraj takiego fajnego. Ja mówię, no co? No, Waglewski śpiewał, nowa płyta WW. I nam się obojgu spodobała i Ania mówi, a to kupię. A ile kosztuje? Zapytała. No 39,90. A to pójdę dzisiaj i nabędę. Także o to chodzi właśnie, że radio naszym zdaniem powinno państwu podpowiadać. Czy państwo z tej podpowiedzi skorzystają, czy nie, to już jest inna sprawa.
Czasami w SMS-ach albo pisząc do nas maile, państwo troszeczkę z takim, tak mówią, że my gramy właściwie swoją muzykę. W dużej mierze się z tym zgadzam, choć nie do końca, bo czasami zdajemy sobie sprawę, że są utwory, których państwo oczekują. Pojawiają się różne filmy, z tymi filmami wychodzą oczywiście ścieżki, które promują dany film. Wiemy, że państwo wybierają się na te filmy i czasami wychodzimy poza te swoje ramy, ale też nie ukrywam, że są takie gatunki muzyczne, no, które się nie pojawią w naszym programie, za co z góry przepraszamy.
Nie, nie, odwrotnie, obiecujemy, że się nie pojawią, bo mam nadzieję, że państwo oczekują, żeby się nie pojawiły te gatunki muzyczne, także...
Chociaż powiem, no, że są naciski z góry również.
Tak, ale my kochamy dobrą muzykę, tak jak państwo, i zawsze dobrą muzykę będziemy proponować, podpowiadać.
To tyle, jeśli chodzi o nasz program. Jeśli będą państwo mieli pytania, to oczywiście bardzo serdecznie na nie odpowiemy. A teraz chciałabym państwu trochę o Kamilu opowiedzieć, bo...
Nie tak miało to spotkanie wyglądać.
Ale przyznaję, że nie powiedziałam, obiecuję.
No tak, tak, tak. To potem ja państwu o Magdzie opowiem, to za chwilę.
Bo większość z nas zna Kamila jako miłośnika muzyki, jako miłośnika koncertów. Rzeczywiście to jest zawstydzające. Niestety nasza trasa zwiedzenia nie będzie wiodła przez korytarz, na którym Kamil ma swój pokój. Ogromnie żałuję. Bo chciałabym państwu pokazać, jak wygląda iglo z płyt. To jest takie, powiedziałabym, że ta konstrukcja się nie zawala. To za każdym razem, kiedy wchodzę do niego, do pokoju mnie zastanawia. Nie wiem, ile tych płyt tam... 500,
dużo,
1000.
Kilkaset, prawda, podejrzewam. Tam jeszcze szafa taka jest.
Jest jeszcze szafa.
Jeszcze karton taki jeszcze jest i pod biurkiem jeszcze jest.
I to wszystko jest tak poustawiane. I Kamil jeszcze z tej kubki wyciąga płyty. Na przykład siedzimy i ja mówię, wiesz co, no dzisiaj jest rocznica urodzin tego człowieka. Wiesz co, ja mam gdzieś singiel.
Tylko i, gdzie?
Ale on go znajduje, naprawdę. I to mnie zawstydza. I to
ale
mnie
czasami jest
zawstydza.
Tak, że nasza wspaniała pani Jagoda, która zajmuje się sprzątaniem naszego piętra, czasami w dobrej wierze coś poukłada. niczego nie mogę znaleźć. Wtedy biurko wygląda cudownie.
Panowie znacie to, prawda? Jak żony zaczynają wam układać. Tak, no, tak.
Oczywiście
tak.
Ja zawsze idę do pani Jagody i jej bardzo dziękuję, mówiąc, że nie trzeba było, że jestem wdzięczny, ale rzeczywiście potem jest tak, że nie mogę znaleźć płyty.
To jest fascynujące, tak. Fascynująca jest też taka pasja Kamila do tej muzyki. Ja też nie ukrywam, że to mnie też trochę mobilizuje do tego, żeby tej muzyki więcej słuchać w domu, żeby poświęcać temu trochę więcej czasu. Krótko mówiąc, żeby nie wyjść na głupią przy nim kompletną, więc buszuję po internecie w poszukiwaniu tego, czego on słucha, co mi poleca, a polecamy sobie wzajemnie różne rzeczy. Kamil, jak Państwo też wiedzą, od jakiegoś czasu jest... pisarzem.
Nie. Nie jestem pisarzem.
Popełnił dwie książki, tak? Zgadza się?
Tak, dwie, tak.
W tym moją ukochaną.
Trzecia w drodze.
Trzecia w drodze, tak. O tym pewnie też Państwu na antenie opowiemy.
Ale to nie
za chwilę.
Teraz. Nie, w ogóle
znaczy
nie
za jakiś moment. Za
jesień 2020 premiera.
O, proszę bardzo. Jeszcze. Kamil pisze pięknie o muzykach, Kamil pisze pięknie o muzyce. Tę ostatnią książkę polecam Państwu bardzo serdecznie. To jest książka, która jest poświęcona życiu i zarówno prywatnemu i, co równie ważne, muzycznemu, Przemka Diakowskiego, znakomitego przecież jazzmana, którego Państwo pewnie znają również z naszej anteny. Książka niezwykła z kilku powodów, jak dla mnie. Zresztą przeczytałam już ją dwukrotnie, bo ten pierwszy raz to była taka...
Poważnie?
Tak.
A to nie wierzyłam.
Pierwszy raz tak przeleciałam szybko, żeby przeczytać, a potem dopiero zaczęłam pomalutku sobie to analizować. Pierwsza część poświęcona jest życiu Przemka rodziny. Początek to z rok?
To przed wojną wszystko się dzieje, natomiast sięgamy do czasów naprawdę dawnych, ponieważ udowadniamy, że początki rodu Diakowskich to jest XV wiek. Mhm. Przemka protoplasta nazywał się Seniek Koślewski, był Węgrem. I dostał ziemię na Podolu od Władysława Warneńczyka w XV wieku. Wieś nazywała się Diakowce. Dlatego są Diakowscy.
Fascynujące historie, proszę Państwa. I prawda jest taka, że gdyby Państwo pomyśleli sobie o jakiejkolwiek postaci przedwojennej, to ona poniekąd związana jest z rodziną Diakowskich, bo jak Państwo powiedzą Sapieha, to jest tam historia. Tak. Jak Państwo powiedzą Piłsudski, to jest tam historia.
Albo z rodziną Skąpskich, czyli mamy tak, Przemka tak. Diakowskiego. Tak, tak.
Cały Kraków przedwojenny, Kraków właściwie w czasie okupacji, tak. Kraków jazzowy, czyli lata 50. i 60., historie Przemka z tym związane, no i nazwiska, które Państwo doskonale przecież kojarzą, choćby Komeda.
Komeda, Trzaskowski, Kurylewicz, Wiesław Dymny, Piotr Skrzynecki. No cała ta plejada pierwszej piwnicy pod Baranami, Przemek dołączył w roku 57 do piwnicy, Przemek odkrył dla piwnicy Ewę Demarczyk, o czym niektórzy pamiętają, niektórzy nie. Wielu się podobno przyznaje do tego, ale to Przemek odkrył i są na to dowody, są na to fakty i w wywiadach, bo znalazłem taką wypowiedź, żeby jeszcze podkreślić to, Piotra Skrzyneckiego z końca lat 80. z jednej z gazet, gdzie on mówi, zresztą też Zygmunt Konieczny, szef zespołu w naszej książce o tym mówi. A przy okazji Przemek jest taką postacią, która chętnie mówi o innych, nie o sobie. Państwo znają Przemka, przecież wszyscy go kochamy miłością prawdziwą. I współpraca z nim to przygoda życia. Zresztą Madzia zna Przemka i na korytarzach się tu spotykamy i zawsze jest, prawda, miło, sympatycznie.
Zawsze śmierdzi fajkami, a ja już tyle razy próbowałam rzucić papierosy, jak przychodzi Przemek, to jest niemożliwe.
Ale nie, to są anegdoty całe o Przemku. Jak wychodzimy z samochodu, to Przemek mówi, to co, pecik? Ja mówię, proszę bardzo, zawsze mnie częstuje, choć wie, że nie palę. Ale to jest właśnie Przemka kultura osobista, że on jest dżentelmenem. Zawsze musi tutaj poczęstować i zawsze jest pecik, potem jest kawka biała, zawsze, jeżeli kiedykolwiek Państwo się spotkają z Przemkiem, zawsze kawa biała, bez cukru. No i potem rozmowy długie, bo my tutaj mamy tę audycję raz w tygodniu, więc wczoraj Przemek był w radiu i jak zwykle było cudownie i no, świetnie. I pecik, oczywiście,
i
pecik był.
Także polecam Państwu bardzo serdecznie tę książkę. Tak jak mówię, pierwsza część poświęcona bardziej historii Przemka i Przemka rodziny. Naprawdę fascynujące losy Polski przy okazji opisane. Trochę oczami małego chłopca, trochę potem młodzieńca, który próbuje studiować, ale nie bardzo mu to wychodzi z różnych powodów. No i potem druga część książki, czyli jego fascynująca podróż przez jazz. Jego historia, kiedy przez całe lata pływał na statkach, gdzie no, po prostu zarabiał na życie, tak krótko mówiąc. No ale przy okazji tego zarabiania na życie, oczywiście lądując w różnych miejscach na świecie, pierwsze jego kroki zawsze były kierowane do różnych klubów muzycznych. No i jest taka historia, która też absolutnie chwyta mnie za serce, kiedy, nie pamiętam w jakim to było mieście, kiedy spotkał młodego człowieka palącego przed klubem.
To było Rio de Janeiro.
O, właśnie. Kolejka obłędna, chętnych na to, aby wejść na koncert do środka, do klubu. Oni ustawiają się w tej kolejce. Stoi chłopak, który pali papierosa, więc oni do niego dołączają, zaczynają rozmawiać o muzyce. Okazało się, że to fascynująca rozmowa. W pewnym momencie chłopak gasi papierosa, zostawia ich i wchodzi do klubu. I oni zbulwersowani, jak to, taki młodzieniec, my tu stoimy w kolejce, a on bez kolejki wchodzi. No i jakież było zdziwienie Przemka, kiedy okazało się, że nagle na scenie ten młody człowiek się pokazał, a był to...
Pat Metheny.
Zapalić papierosa z klubem, z tym, przed
ale
klubem
dodajmy,
z takim
dodajmy
człowiekiem.
Dodajmy jeszcze, że Pat Metheny tam dołączył do zespołu Wayne'a Shortera, czyli innego wielkiego jazzmena. Razem kolację jedli, a potem grali na scenie. Także takich anegdot rzeczywiście w życiu Przemka było bardzo dużo. No też to, że on rzeczywiście kawał świata zwiedził, widział, poznał pana Fendera, czyli człowieka od gitar, prawda, który stworzył gitary, kąpał się w basenie z Cab Calloway'em, grywał z wieloma znanymi scen broadwayowskich ze Stanów Zjednoczonych, prawda, no to człowiek, o którym tutaj można byłoby bardzo dużo mówić i to my musimy, proszę Państwa, o nim dla Państwa opowiadać, bo gdyby on tu był, to zaraz by o nas opowiadał, nie o sobie, bo on tak ma niestety.
Właśnie chciałam powiedzieć, że na tym też, bo ta historia jest w gruncie rzeczy o tobie miała być, nie o Przemku.
Ale o Przemku zawsze miło.
Jak wiele trudu, proszę Państwa, kosztowało Kamila, bo o tym rozmawialiśmy przez wiele miesięcy, kiedy ta książka powstawała.
Dodam tylko, że Madzia była jedną z niewielu osób, która wiedziała, że ta książka, bo ona była, ja lubię utrzymywać w tajemnicy tego typu pracę, bo wtedy lepiej się pracuje. I właśnie a propos, bo te nasze spotkania wakacyjne, kiedy my się spotykaliśmy w wakacje, jak się ta nasza audycja rozpoczęła, to ja, proszę Państwa, przez te 2 godziny spotkania z Magdą na antenie i Państwem miałem po prostu czas wytchnienia, bo ja pracowałem do godziny 11, powiedzmy, od rana. Mieszkam tu blisko, więc nie było daleko, żeby przyjść. Przychodziłem na audycję i czułem się cudownie, ale jak już się zbliżała 14, to coraz gorzej się czułem, bo wiedziałem, że będę wracał do komputera i pracował będę do późna. No, ale się udało.
Udało się. Też chcę powiedzieć o tym, że to naprawdę nie zdawałam sobie sprawy. Nie wiem, może ktoś z Państwa pisze książki, więc może to dla Was nie jest nic zaskakującego, ale ja nie wiedziałam, że to jest taka mozolna, archiwalna praca, bo Przemek wielu rzeczy nie pamiętał. Część rzeczy dzisiaj... w internecie, tak? Siedzimy i znajdujemy na temat tych gwiazdek, które są wśród nas wiele informacji. A kiedyś, jak gazeta nie napisała, to naprawdę trudno było to znaleźć. Kamil jeździł do Warszawy, do Krakowa, na uniwersytet, żeby znaleźć jakieś informacje na temat zasiłków, czy...
Tak, jest teczka na UJ-cie.
No właśnie. No
Przemek studiował 4 miesiące.
Dał radę.
Polonistykę. Ale zachowała się teczka i nawet jedno zdjęcie, które opublikowaliśmy, to jest zdjęcie 21-letniego Przemka, bardzo przystojnego młodzieńca.
Tak, bo on był bardzo wysportowany.
O którym Joanna Olczak-Ronikier pisała w książce o piwnicy, że piękny jak cygan Przemek grał na saksofonie, dodając jednocześnie już podczas wywiadu, który ja przeprowadziłem z nią, jakże ja się cieszę, że ja się w Przemku nie zakochałam, bo pewnie złamałby mi serce i dzisiaj źle bym go wspominała, ale ja go wspominam dobrze. Chociaż zaznaczyła, że Przemek nie był przesadnym podrywaczem. Mhm. Po prostu był cudowny, ujmował swoją kulturą osobistą i tym, że potrafił właściwie, no to jest wychowanie takie przedwojenne, niezwykłej rodziny. Ale tak, w tej teczce był zasiłek, co pokazywało, jaki stan majątkowy Diakoscy wtedy mieli, którzy przed wojną mieli bardzo dużo ziem, byli rodziną ziemiańską, a po wojnie komuna im wszystko zabrała, proszę Państwa, wszystko dokumentnie. Więc bardzo im się, znaczy bardzo, no, nie wiodło im się najlepiej finansowo, więc Przemek ubiegał się o zapomogę. Masa tam rzeczy, no, świadectwo udało się wydobyć ze szkoły sportowej, w której Przemek się uczył, gdzie świadectwo jest wystawione w Stalinogrodzie, ponieważ po śmierci Stalina w 1953 roku Katowice na 3 lata stały się Stalinogrodem. No to taki Lenin wiecznie żywy, jak to się zwykło omawiać, ale to dodaje kolorytu fajnego tej książce i tej opowieści.
I to jest, proszę Państwa, druga twarz Kamila, a trzecia twarz, taka chyba najmłodsza, i tak Kamila ja poznałam, kiedy przyszedł tutaj ile lat temu?
Prawie 10.
10 do radia. Trzeba powiedzieć, że to nie były jego pierwsze kroki w radiu, bo on już był uznanym dziennikarzem, który robił materiały między innymi dla Radiowej Trójki. No więc to był już taki dziennikarz ukształtowany, to nie był jakiś taki nieopierzony młody chłopak z Olsztyna.
Tak.
I Kamil, proszę Państwa, i ja tak go poznałam, jest przede wszystkim wielkim miłośnikiem historii. Jest też absolwentem tego wydziału. I to nie jest taka miłość tylko czteroletnia, tylko absolutnie wykraczająca poza ramy studiów. Ogromnie wstrząsnęła mną historia powstawania jego pracy magisterskiej i tego, proszę Państwa, z kim on przy okazji się spotkał, a mianowicie z jednym, myślę, że chyba z najważniejszych polskich dyplomatów, którzy zaistnieli w Stanach Zjednoczonych.
Tak, właściwie to był maj, pachniała Saska Kempa, ale to się działo w Waszyngtonie akurat. Jak to się udało?
Powiedzmy jeszcze najpierw z kim.
To zaraz powiem, dobra, za sekundkę, ale powiem, dobra, tylko, że jak się to udało, to zadzwoniłem do moich przyjaciół i powiedziałem, że ja już mogę umrzeć, bo już nic mnie lepszego w życiu nie spotka. Miałem 24 lata skończone wtedy i naprawdę tak uważałem, że już właściwie wszystko już jest za mną, że to było najważniejsze przeżycie mojego życia, bo ja o tym człowieku czytałem w książkach, mama mi o nim opowiadała, tata opowiadał, jako o takim herosie i ja do dzisiaj tak traktuję tego człowieka. Chodzi o profesora Zbigniewa Brzezińskiego, doradcę prezydenta Cartera w latach 77-81. Załatwiałem to spotkanie 5 tygodni. Oczywiście chciano mnie spławić bardzo szybko. Nie pan profesor, tylko jego wspaniała sekretarka pani Diane Reed. I jak tak próbowałem, się nie udawało i poznałem tam w Stanach taką, bo byłem tam na stażu w polskiej stacji radiowej, poznałem taką panią, która się nazywa Grażyna Bułka. I tutaj taka dygresja. Państwo znają utwór Natalia w Brooklinie? Przepraszam, zespołu El Dupa? Tak się zespół nazywa, no przepraszam. Znamy, tak? I tam jest taki fragment. Niedaleko stąd w dwupiętrowym domu mieszka Łukasz Bułka z Nowego Dziennika. Jest tam taki fragment. Ja zawsze myślałem, że Łukasz Bułka to postać fikcyjna. Okazało się, że nie, a że Grażyna Bułka to jego mama. Tak nawiasem mówiąc. Pani Grażyna mieszkała wtedy w Stanach już 25 lat i mówi, panie Kamilu, to nie jest tak, że pan tutaj napisze i pan dostanie. U nas w Ameryce, tak powiedziała, u nas w Ameryce musi pan się postarać, musi pan pokazać, że panu zależy. Jak pan pokaże, to na pewno się uda. No i skracając tę opowieść, tam mailowałem, prosiłem tego. Najpierw, że porozmawiamy telefonicznie. Nie telefonicznie, ja chcę pojechać. No i pewnego dnia dostałem informację, że o godzinie 11.30 pan profesor Brzeziński mnie przyjmie u siebie w gabinecie w Waszyngtonie. Więc ja z Nowego Jorku z moim przyjacielem pojechaliśmy, on wtedy akurat nie pracował nigdzie, był na jakimś zasiłku. Dobrze mu się wiodło, w Stanach zasiłki wysokie, więc pojechaliśmy jego Subaru, bo dobrze mu się wiodło i dalej mu się wiedzie, do Nowego Jorku i udało się spotkać z panem profesorem. Mam zdjęcia, zresztą Madzia widziała, że u mnie w mieszkaniu na takim miejscu honorowym wisi to zdjęcie. Mam książki, jedną, którą zawiozłem, poprosiłem o autograf, a drugą pan profesor mi sprezentował. Także tak, właściwie ja już nie powinienem żyć od 10 lat, no ale jakoś się udaje. To było niesamowite wydarzenie mojego życia i takie, które mnie bardzo ukształtowało na całe lata, bo uważam, że profesor Brzeziński był największym Polakiem, jakiego, wiem, że tu pewnie zaraz się pojawią jakieś spory, bo ktoś ma inne typy, ale ten umysł, ta przenikliwość, też to, jak on bardzo myślał o nas, ludziach tutaj za żelazną kurtyną, nie musiał tego robić, ponieważ mieszkał w Stanach i mógł sobie żyć spokojnie, a on cały czas czuł, że musi. Ja mogę tak gadać o Brzezińskim do rana, więc dosłownie już zakończę, że tylko tym, że to było dla mnie ważne bardzo i do dzisiaj jeszcze czytam o tym i się tym pasjonuję i dalej nie mogę uwierzyć, jak w jednym umyśle się to wszystko zebrało, jak to było ważne. Gdyby nie profesor, myślę, że Polska dzisiaj wyglądałoby inaczej. Myślę, że nie weszlibyśmy do NATO tak szybko. Myślę, że i struktury europejskie nie byłyby tak otwarte. On zabiegał o to bardzo i szkoda, że go nie ma już między nami. I przyznam Państwu, że jak umarł, no to też to odebrałem jako taki osobisty cios, bo to był wielki, wielki człowiek. Ale może skończmy o mnie. Jeśli pozwolisz. Nie, nie, jeszcze 10 minut. To teraz ja Państwu opowiem o Magdzie, bo...
Nuda, proszę się nastawić na nudę. Ja jestem bardzo spokojną osobą.
Muszę Państwu powiedzieć, że spośród słuchaczy naszego radia, różnych moich znajomych, przyjaciół, wielu z nich Magdę kojarzy najbardziej. Magda przez lata, jak Państwo wiedzą, prowadziła audycje poranne, czyli audycję najważniejszą w każdej stacji radiowej. I zawsze zadawano mi pytanie, jaka ta pani Magda jest naprawdę? A ja zawsze odpowiadałem zgodnie z prawdą, że jest taka jak na antenie, czyli uśmiechnięta, czyli dowcipna, czyli bardzo życzliwa, bardzo kontaktowa, bo przyznają Państwo, że ten kontakt też, to widać, jak Magda prowadzi audycję, ile SMS-ów dostaje, gdzie słuchacze łakną tej relacji. Pewnie bardzo chcą, żeby akurat właśnie ten SMS Magda na antenie przeczytała. I co jest bardzo ważne, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z radiem i zanim jeszcze nawet to ci znani różni radiowcy, pan Niedźwiecki, pan Mec, oni wszyscy mówili, że w radiu trzeba być autentycznym, że to jest najważniejsze, że nie wolno udawać. I Magda Szpiner jest takim przykładem, takim wzorem, bo ona jest taka w życiu, jaka jest na antenie. I wydaje mi się, że jest też taką osobą, co do której wszyscy tutaj powiedzieliby, że ją lubią. Oczywiście ona zaraz będzie zaprzeczała i że to nieprawda, ale ma w sobie tak niesamowitą charyzmę, która sprawia i która powoduje, że za Magdą można pójść, że jest taką liderką naturalną. To jest niesamowite, dlatego ja, proszę Państwa, tu na początku powiedziałem, że dużym zaszczytem było dla mnie, żeby tę audycję prowadzić, jak Magda zaproponowała, bo to jest fajnie być w towarzystwie Magdy, fajnie rozmawiać z nią, fajnie liczyć na jej podpowiedzi, na jej rady i co jest bardzo ważne, Magda jest bardzo szczera, co jest wspaniałą cechą, powie zawsze w oczy. Ja przynajmniej mam takie...
Nie wszyscy twierdzą, że to jest dobrze.
Ja mam takie przynajmniej doświadczenie z Madzią i to jest super moim zdaniem, bo jasne sytuacje czynią przyjaciół. I co jest jeszcze ważne, bo o tym mam wrażenie w ostatnich latach jest mniej na antenie. Magda kocha zwierzęta. Ja pamiętam, jak tu przyszedłem, to tego było bardzo dużo, chyba więcej niż obecnie, prawda? Że na każdym kroku, kiedy było to możliwe, Magda opowiadała o swojej miłości do naszych przyjaciół mniejszych braci, jak mówił święty Franciszek, prawda? Ale też cały czas działała i działa na rzecz zwierząt, na rzecz poprawy bytu zwierząt, na rzecz tego, aby tym zwierzętom po prostu żyło się lepiej. I myślę sobie, a ja nigdy miłośnikiem zwierząt nie byłem specjalnym, nigdy w domu nie było ani psa, ani kota, ani żadnego, to myślę sobie, że ludzie, którzy kochają zwierzęta, mają wielkie serce, większe niż tacy ludzie jak ja. I to Magda jest właśnie przykładem takiej osoby. Muszę Państwu powiedzieć, i tu naprawdę nie ma przesady, ja się czuję zaszczycony, że dzisiaj tu z Magdą jestem. I też to, że łączy z nas jakaś taka fajna relacja, nie tylko antenowa. To mi daje dużo siły w niełatwych czasach, w jakich jesteśmy. Daje mi to dużo nadziei na to, że będzie inaczej, ale też sprawia, że mi się chce dalej robić to, co robię, bo my pracujemy dość długo już w radiu, w ogóle, prawda? Magda pracowała wcześniej w innej stacji, ja też w innej, ale wydaje mi się, że mówię o sobie, to, że ja mogę spotkać na korytarzu Magdę i że mogę z nią poprowadzić audycję, to dla mnie naprawdę jest to katalizator do działania, jakiś bodziec do pracy, do tego też, żeby być lepszym. Dlatego, że trochę przesadzę, jeśli powiem, że praca na antenie to oczywiście wielka przyjemność, radość, ale także pewna walka ze swoimi ułomnościami. Nie wiem, język odmawia posłuszeństwa, wargi nie chcą się tam skleić, albo się właśnie sklejają za bardzo niestety. To gdy jesteśmy razem w studiu, to ja wiem, że muszę stanąć na wysokości zadania, a nie zawsze się udaje, niestety. No ale dążę do celu, jak tylko mogę. Także, proszę Państwa, powiem tylko tyle na koniec, bo już Magda już chce już wychodzić, już czerwona jest. A najlepsze jest to, że to wszystko jest prawda, o czym ja mówię. Bo Magda jest naturalną liderką, naturalnie charyzmatyczną. I mogą Państwo mi tylko zazdrościć, że to ja prowadzę audycję z Magdą i tu siedzę, a nie Państwo. Ale Państwo mogą jej słuchać. co też jest cudowne i mam nadzieję, że to czynią i mam nadzieję, że ślą SMS-y i mam nadzieję, że czekają na każde spotkanie.
To ja jeszcze sobie pozwolę, dziękuję. Słodziak, co?
Nie. To nie jest, nie, proszę Państwa, to ja nie mam żadnego interesu. Magda mi pieniędzy nie pożyczała, nie muszę uznawać, że mi na przykład umorzy dług. To wszystko płynie, to wszystko, o czym powiedziałem, płynie absolutnie z serca. To jest duży zaszczyt pracować z takimi ludźmi jak Magda i wierzę w to, że zawsze będzie nam dane na tej antenie się razem pojawiać, bo to jest wielka radość, przyjemność i duży zaszczyt, naprawdę niekłamany. Dziękuję Ci bardzo, moja droga.
I wzajemnie, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli mogę Państwa poprosić, bo w tym roku po raz pierwszy PIT-y Urząd Skarbowy za nas rozlicza, ale już słyszałam, że niestety pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące przekazywania 1%. Najpierw myślałam, że ten 1% automatycznie przychodzi z zeszłego roku, to znaczy organizację, którą wspieraliśmy w ubiegłym roku, to automatycznie też został jej numer KRS wpisany w tym PIT-ie. Okazuje się, że nie. Więc tak bardzo serdecznie Państwa proszę, żebyście zerknęli na te swoje roczne rozliczenia, jeśli mogę do Was zaapelować, i to naprawdę nas nic nie kosztuje, żeby wpisać numer KRS jakiejś organizacji. A musicie mi uwierzyć, ponieważ tak jak Kamil wspomniał, no ja mam akurat lekkiego fioła na punkcie zwierząt i bardzo sobie to cenię, ale tych organizacji jest bardzo dużo i to jest organizacje i sportowe, i kulturalne, i wspierające jakieś tam malutkie kluby. Oczywiście cała masa osób, które dzięki temu mogą być leczone, bo czasami są to ogromne koszty rehabilitacji, wykupu leków i tak dalej, więc jeśli mogę mieć do Państwa taką gorącą prośbę, to proszę Was, żebyście ten 1% przekazali jakiejś organizacji. Jest taki spot u nas reklamowy na antenie, że wydaje się, że ten 1% czasami to jest kilka złotych, czasami kilkanaście i że to w gruncie rzeczy może niewiele znaczy, ale uwierzcie mi, ponieważ biorę udział w rozliczeniach organizacji OPP, czyli tych właśnie, które korzystają z 1% i to są i organizacje prozwierzęce, i organizacje na przykład spełniające marzenia dzieci umierających, to musicie mi wierzyć, że to jest gigantyczne wsparcie i są takie organizacje, które dzięki nim w ogóle funkcjonują. No i to taki apel ode mnie na koniec, bardzo będę zobowiązana.
A może mają Państwo pytania jakieś? Nie mają Państwo pytań. No to... Bardzo Państwu dziękujemy za tak liczne przybycie.
Dziękujemy bardzo.
Tak jak mówiliśmy, baliśmy się bardzo, że tutaj trzy osoby przyjdą, co też byłoby cudowne.
Już po rodzinę chcieliśmy dzwonić w razie czego.
Tak, ale się udało. Będziemy mieli dużą radość, aby Państwa oprowadzić po naszej rozgłośni, więc chyba musimy się podzielić na trzy grupy.